Słowo o słowie. Rozważania księdza Grzegorza Mączki.
Piętnasta niedziela zwykła, rok A. Z proroctwa Izajasza. I jak deszcz, jeśli spadnie z nieba, lub jak śnieg, nie wracają tam, dopóki nie napoją ziemi, także może ona rodzić, wypuszczać kiełki i dać ziarno siewcy i chleb do jedzenia, tak będzie i z moim słowem. Kiedy wyjdzie z ust moich, nie wróci tam, dopóki nie wykona tego, co jest moją wolą. Z psalmu 65. Rzeka Boga wypełniona jest wodami. Przygotowałeś im strawę, bo na tym polega Twoje przysposabianie. Z listu świętego Pawła do Rzymian. Wiemy przecież, że do tej pory całe to stworzenie wspólnie jęczy i cierpi. A nie tylko, lecz i my, choć mamy zadatek ducha, w głębi siebie jęczymy, wypatrując usynowienia, wykupienia naszego ciała. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Oto siewca wyszedł siać. Siostry i bracia, Pan Bóg we wspólnocie Kościoła przygotował nam na tę niedzielę liturgię pełną obfitości, zapowiadającą obfitość łaski i jednocześnie obfitość plonu. Tak akurat wygląda to w naszej szerokości geograficznej, że teraz wielu pracujących na roli prosi, modli się, wygląda, dogląda swoich zasiewów, patrzy na wzrost kłosów po to, by nie zabrakło chleba, by ziemia wydała plony. Modlimy się o to. Modlimy się też dzisiaj o pełnię błogosławieństwa, o dobry owoc wiary naszej relacji z Bogiem, który ma się również objawić w tej społecznej przestrzeni. Prosimy o mądrość, o dobry wybór prezydenta naszego kraju. I między tymi wszystkimi wydarzeniami, nadziejami, tęsknotami chcemy też znaleźć chwilę czasu, by posiedzieć przy Słowie, a właściwie by usiąść i zobaczyć Słowo, które do nas przychodzi, które chce się dziś z nami spotkać. A zatem 55 rozdział proroctwa Izajasza. Dwa wersety, które przeczytałem w całości we wprowadzeniu, ponieważ jest to jedno zdanie. Ale warto też poszerzyć swoją perspektywę o kilka wersetów wcześniejszych. Ten rozdział proroctwa Izajasza zaczyna się od wezwania spragnieni, przyjdźcie po wodę. Choć pieniędzy nie macie, pośpieszcie się, kupujcie. Bez srebra i zapłaty napijcie się wina i tłustego mleka. A potem w szóstym wersie czytamy, szukajcie Boga, a znajdując przywołujcie Go, dopóki nie zbliży się do was. Niech bezbożny opuści swoje drogi, a człowiek łamiący prawo swoje plany. Niech każdy wróci do Pana, a dostąpi miłosierdzia. Moje plany bowiem nie są takie jak plany wasze, ani jak wasze drogi, moje drogi, mówi Pan. Jak bowiem sklepienie nieba odległe jest od ziemi, tak daleka jest moja droga od dróg waszych i wasze zamysły od moich myśli. I teraz Bóg, pokazując nam, jak bardzo się różnimy, jak bardzo może nas zaskoczyć Jego sposób myślenia, Jego sposób postępowania. Zresztą każdy z nas doświadcza miłosierdzia. Każdy z nas żyje z łaski, siostry i bracia. Przychodzi to słowo, które usłyszymy dziś jako pierwsze czytanie. Jak deszcz, jeśli spadnie z nieba, albo jak śnieg, nie wracają tam, dopóki nie napoją ziemi. Tak będzie i z moim słowem. Kiedy wyjdzie z moich ust, nie wróci, dopóki nie wykona tego, co jest moją wolą. My wiemy, że potrafimy rzucać słowa na wiatr, że często nie bierzemy za słowa odpowiedzialności. Przykro było patrzeć na te dyskusje internetowe, na wzajemne obrzucanie się różnymi argumentami prawdziwymi i nieprawdziwymi. Ostatnie tygodnie rzeczywiście pokazały, że wielu z nas niestety nie bierze odpowiedzialności za słowo, a internet podobno przyjmie wszystko. Bóg mówi, z moim słowem jest inaczej. Jeśli wyjdzie z moich ust, ma wykonać to, co jest moją wolą. I to jest niesamowita nadzieja. Bożego słowa możemy się trzymać. Bóg nie zwodzi nas jakimiś obietnicami, które nie będą miały pokrycia w rzeczywistości. Bóg nie wypowiada słów, których nie chce spełnić, za którymi nie idzie Jego łaskawość, Jego troska, Jego miłość, Jego potęga, Jego wszechmoc. Otwieramy Biblię na samym początku i widzimy, że Bóg wypowiada słowo, które stwarza. W tym słowie jest moc działania. Ono się dzieje. Dlatego Żydzi, kiedy słuchali Biblii, kiedy czytali słowo, mieli przed oczami konkretne obrazy. To słowo działo się na ich oczach. Dlatego nikogo nie nużyło rokroczne przypominanie historii wyjścia z Egiptu. Kiedy w czasie Paschy zaczynała się Hagada, kiedy najmłodszy pytał najstarszego uczestnika Paschy, czym ta noc różni się od wszystkich innych nocy, to każdy obecny na Pasze słuchał z ogromną uwagą i wiedział, to się dzisiaj dzieje. Bóg nas właśnie wyprowadza ze śmierci ku życiu. I my to przeżywamy na każdej Eucharystii. My stajemy na Golgocie. My doświadczamy śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. To się dzieje. I naprawdę budzi we mnie osobiście niesamowity pokój i daje mi możliwość głębokiego oddechu stwierdzenie z 9 czy 8 wersetu 55 rozdziału proroctwa Izajasza. Moje plany nie są takie jak plany wasze, ani jak wasze drogi, moje drogi. Jak bowiem sklepienie nieba odległe jest od ziemi, tak daleka jest moja droga od dróg waszych i wasze zamysły od moich myśli. Całe szczęście. Naprawdę. Całe szczęście. Bo dzięki temu możemy Boga trzymać za słowo. I nawet jeśli w pewnym momencie, w różnych chwilach i momentach życia, wydaje nam się, że Bóg nie dotrzymuje słowa, że nie spełnia obietnic, że jest zupełnie inaczej niż byśmy pomyśleli, to można otworzyć 55 rozdział Izajasza i powiedzieć, rzeczywiście, tak jest. On myśli inaczej, on działa inaczej. Ja go nie muszę zrozumieć, ja go mogę kochać. Dlatego można wierzyć każdemu słowu, które wychodzi z ust Bożych. Dlatego każdego słowa można się uchwycić. Ono naprawdę nas na nowo stwarza. Ono naprawdę daje nam zupełnie nowy sens życia. Dlatego w tekstach Nowego Testamentu będziemy czytać o Duchu Bożym, który nas przekonuje o tych Bożych planach, który nas prowadzi, który nam to wyjaśnia, który sprawia, że możemy wrócić do tej wiary, do tego zaufania, które mieli Adam i Ewa w raju. A komentarzem do tego pierwszego czytania jest fragment Psalmu 65, jego druga część, rozpoczynająca się od 10 wersetu. W dedykacji psalmu przeczytamy, że jest on dla Dawida, że to pieśń z wypowiedzi Jeremiasza i Ezechiela na temat przesiedlenia, kiedy już mieli wyruszać. Warto tylko krótko przypomnieć, Jeremiasz działał mniej więcej w latach 627 do 580 przed naszą erą. W tym samym czasie prorokował już Ezechiel i to był czas, kiedy dwa razy Babilończycy zajmowali Jerozolimę w 597 i w 587 roku. Część ludności, sporą część ludności przesiedlili wtedy do Babilonu. Ezechiel został uprowadzony w 597, a w 586 roku świątynia Salomona i cała Jerozolima zostały zburzone, zniszczone do fundamentów. Z tekstu tego psalmu wynika, że został napisany jeszcze przed zburzeniem i zniszczeniem świątyni. Ale jeśli przeczytamy całość słowa, to może nas zaskoczyć doświadczenie błogosławieństwa. ci, których dotykają bolesne konsekwencje odejścia od Boga, liczba nieprawości nas przygniata, wołają o błogosławieństwo i są przekonani, że Boża troska nie będzie skierowana jedynie na naturę, na to wszystko, co na zewnątrz, ale że to błogosławieństwo rozleje się na nich. Przewrotne myślenie? Jakiś hura optymizm w sytuacji tragicznej? Nie. Odkrycie, że Bóg jest Bogiem nawet wtedy, a może właśnie wtedy, kiedy wydaje się, że zostałem pozostawiony samemu sobie. Że Bóg kocha bez względu na to, czy to czuję, czy nie. Że Bóg nie musi udowodnić mi swojej miłości i sprawić, że będę mieć komfortowe warunki bytowania. Psalmista odkrywa radość, bo widzi błogosławieństwo Boże, które jest niezmienne dla całego świata. On sam doświadcza trudności, niewoli. Jest zmuszony do opuszczenia swojej ziemi, a jednocześnie mówi o radości, którą daje mu obserwowanie cudu stworzenia. Podziw i zachwyt dla Boga, który czyni tak wiele dla człowieka. Troska i drobiazgowość w dbałości o każdy detal. Oczywiście psalmista posługuje się tutaj pojęciami i wyobrażeniami na miarę jego czasu, według wiedzy wtedy dostępnej. Ale przez wszystkie wersety przebija tutaj niesamowita fascynacja Bożym dziełem. Czy to jakieś zakłamywanie rzeczywistości? Ucieczka od kłopotów, od trudności, od sytuacji wydawałoby się beznadziejnej. Bynajmniej to doświadczenie wiary, że Bóg nie przestał być moim Bogiem. Że nawet kiedy ja Go opuszczam, kiedy odchodzę, kiedy muszę ponieść konsekwencje swoich wyborów, to w tych wszystkich konsekwencjach, we wszystkim, co nazwę swoją przyszłością, będzie mnie ścigać łaska i miłosierdzie mojego Stwórcy. Dlatego apostoł Paweł w dzisiejszym drugim czytaniu, wyciągniętym z 8 rozdziału listu do Rzymian, wersety od 18 do 23, zaczyna swój wywód słowami: sądzę, że cierpienia czasu teraźniejszego nie są porównywalne z przyszłą chwałą, która nam się objawi. Apostoł narodów jest przekonany, że to cierpienie, to doświadczenie, te trudności, słabość, bezradność i częsta bezsilność nie są powodem do przekreślenia życia, do rezygnacji z życia, ale mogą prowokować i umacniać nadzieję, że otrzymamy wyzwolenie z niewoli zepsucia, aż do wolności chwały dzieci Boga. Ten jęk, ta tęsknota w duchu, to pragnienie, to nieustanne wyciąganie rąk ku Bogu, ono naprawdę jest potrzebne, byśmy nie uwierzyli w iluzję samowystarczalności i żebyśmy nie zapomnieli, kim mamy być, kim się mamy stać, abyśmy nie przestali wypatrywać usynowienia. Bo chodzi właśnie o to spojrzenie z perspektywy Boga. Zobaczenie siebie w lustrze Bożego Słowa, spojrzenie na siebie jako otoczonego pełnią Bożej miłości i doświadczenie: jestem dzieckiem. Mogę wyciągnąć ręce do mojego taty, bo on chce dla mnie dobra. Ja nie muszę się go bać, nie muszę się lękać, nie muszę go podejrzewać. Nie chcę budować murów, nie chcę jakiejś przestrzeni, w cudzysłowie, bezpieczeństwa, w którą wchodzi demon ze swoją pokusą, ale chcę bliskości. Chcę być wzięty na kolana mojego Ojca. Chcę poczuć, usłyszeć bicie Jego serca. Czy to jest infantylne? To jest tęsknota dziecka. To jest pragnienie bezpieczeństwa, poczucia bezpieczeństwa. To jest to nieustanne wołanie serca za całkowitą akceptacją ze strony najbliższych, ze strony Boga. Dlatego Kościół nie ma tak naprawdę nic więcej do zaofiarowania, bo sam to otrzymał od Boga, jak właśnie Boża miłość, jak doświadczenie miłosierdzia. I tym jest również 13 rozdział Ewangelii w redakcji świętego Mateusza. 7 przypowieści, czyli objawienie Bożego Królestwa, Bożej troski, czułości, miłosierdzia przy wykorzystaniu przez Jezusa rozmaitych obrazów bliskich, dotykalnych dla ludzi, którzy Go słuchają. Pierwsza przypowieść to opowiadanie o siewcy. Jezus posługuje się tutaj obrazem doskonale znanym wszystkim Jego słuchaczom. Sposób prac polowych, przeprowadzania prac polowych, tej całej agrotechniki, zdecydowanie różnił się od tych metod, które znamy współcześnie. Archeologowie i historycy zgadzają się w tym, że warunki, szczególnie na północnych terenach Ziemi Świętej, były bardzo trudne, jeśli chodzi o prace rolne. Z drugiej strony można było się skupić albo na rolnictwie, albo na wypasaniu owiec, na hodowli owiec. Więc ci, którzy decydowali się na uprawę roli, robili to w następujący sposób. Całość prac zaczynała się właśnie wysiewem ziarna. Siewca rozrzucał ziarno na całej połaci ziemi, która należała do jego rodziny albo była ziemią, nad którą miał pieczę, którą miał uprawiać, z której spodziewał się plonów. Po rozrzuceniu ziarna wychodziły pługi ciągnięte przez zwierzęta i wywracały tę ziemię, chowając ziarno, a jednocześnie odkrywając to wszystko, co pod ziemią było. Skały, kamienie, czasami piaszczyste podłoże. Dopiero wtedy też wytyczano drogi na zasianym już polu. Nie było zatem żadnego zdziwienia, że niekiedy zebrane plony były owocem z 1/10 części zasianego ziarna. Niezwykłe błogosławieństwo i wręcz cudowna interwencja Boga to okoliczności, gdy z połowy rozrzuconego wcześniej ziarna można było zebrać plon. To już zakrawało na cud. Dlatego poszczególne słowa i zdania z przypowieści Jezusa były oczywiste dla słuchających. Ziarno posiane na drodze. Nikt przy zdrowych zmysłach dzisiaj nie rzucałby ziarna na asfalt. Że Bóg ma niesamowitą wiarę w człowieka, to oczywiste. Ale trzeba faktycznie spojrzeć na tamte sposoby, na tamtą technikę uprawy roli. Siewca, rzucając ziarno, liczył się z tym, że część tego ziarna naprawdę będzie zmarnowana, nie przyniesie żadnego owocu, a mimo to siał. Więc na pierwszy rzut oka już sama przypowieść Jezusa była wizją obfitości, niezaprzeczalnej ingerencji Boga, bo przecież padło słowo o plonie 60-krotnym, a nawet 100-krotnym. Tego się nikt nie spodziewał. Ale uczniowie, jak przeczytamy w 10 wersecie, zapytali Jezusa, dlaczego mówisz do nich w przypowieściach, a od 18 wersetu będą z uwagą słuchać interpretacji tego ukrytego słowa, ukrytej prawdy, która została zawarta w przypowieści o siewcy. I zobaczą, że nie chodzi tylko o obraz błogosławieństwa, ale wszystkie słowa, które wypowiada Jezus, dotyczą Królestwa Bożego. I to słowo naprawdę jest skierowane do wszystkich. Nieistotny jest stan posiadania, zdobyta wiedza, czy nawet szacunek społeczny. Istotne jest to, że każdy z nich ma tę samą tęsknotę. Chcą bliskości Boga. I to nas łączy. I tego trzeba szukać w Kościele. Tęsknoty za bliskością Boga. Może dlatego w ubiegłą niedzielę, kiedy słuchaliśmy listu administratora apostolskiego księdza arcybiskupa Grzegorza Rysia, dotarły do nas również słowa o tym, byśmy oddali Kościół Chrystusowi, byśmy Mu zaufali, żebyśmy odkryli w sobie naprawdę tę tęsknotę za łaską, tęsknotę za Chrystusem, za Jego bliskością. Co zatem Jezus mówi swoim uczniom? Zaczyna wyjaśniać, że demon będzie walczył o to, by wyrwać słowo. Od razu mam tutaj skojarzenie z Abrahamem, jego walką przed kolejnym potwierdzeniem przymierza przez Boga, walką Abrahama o to, by drapieżne ptactwo nie połasiło się na mięso, które Abraham przygotował według starożytnego sposobu zawierania różnych umów i przymierza. Demon, który chce porwać słowo, nie chce, żeby słowo miało szansę na wzrost. Potem ta twardość serca, przekonanie, że przecież ja wiem lepiej, że Słowo Boże ma ewentualnie potwierdzić moje przekonania, mój sposób życia, moje myślenie. Potem serce, które boi się prześladowania, boi się kłopotów, woli pójść na pewien kompromis, nawet za cenę utraty prawdy. Jest mowa o sercu, które jest związane, które jest tak wypełnione chaosem i hałasem świata, że nie jest w stanie odróżnić prawdy Bożego Słowa. Nie zwraca uwagi już na tę wewnętrzną tęsknotę za łaską i miłością. No i wreszcie gleba, która jest mocno przeorana, serce, które jest mocno porozdzierane, może wiele razy potraktowane właśnie ostrzem Bożego Słowa, pozbawione ludzkich zabezpieczeń, zmuszone do tego, by opierać się na Bogu. To jest najlepsza gleba. Bo takie serce nie tylko nie chce wyrządzać nikomu zła i czynić dobro, co ojcowie Kościoła interpretują jako plon trzydziestokrotny. To serce chce słuchać i wypełniać Boże pragnienia. Sześćdziesięciokrotny owoc. Wszystko po to, by stać się całkowicie przejrzystym i autentycznym w miłości Boga i bliźniego. Plon stokrotny. Mnie osobiście zawsze fascynuje ta niesamowita rozrzutność. Bóg daje łaskę każdemu i bez wymierzania. Tym się również zachwycał święty Jan Chryzostom. Mówił w jednej ze swoich homilii: jak siewca nie robił różnicy w rozpościerającej się przed nim roli i rzuca ziarno bez różnicy, podobnie on, Chrystus, nie rozróżnia między bogatym a ubogim, między mędrcem a prostaczkiem, opieszałym a gorliwym, odważnym a tchórzliwym, przemawia do wszystkich, pomimo że przewiduje rezultat. Naprawdę, Pan Bóg liczy się z tym, że wiele z Jego słów zostanie przez nas zmarnowanych, a mimo to nie przestaje nas słowem karmić. To naprawdę ratunek, to nie przesada albo naiwność. Zaufanie i niekończące się miłosierdzie Boga są dla nas jedynym ratunkiem, bo to nas uzdalnia do wejścia na drogę, na której pokonamy egoizm, na której odkryjemy, że można wierzyć Bogu, że można Mu ufać. Bez względu na to, czy mi dobrze, czy mniej dobrze. Bez względu na to, co przyniesie kolejny dzień. Mogę Bogu ufać. Chrystus daje swoje słowo. Możemy otworzyć serce, by to słowo nie było bezowocne. By to słowo wykonało wolę tego, który je wypowiedział. By nas stworzyło na nowo. O to dziś prośmy. Amen.
Słowo o słowie.